Muzyczna mapa Trójmiasta.
Nie chciałbym, żeby ten program miał naturę egzystencjalną, tak więc nie będę pytał naszego gościa, jak warto żyć, ale myślę, że takie dobre, mądre porady też się pojawią. Tomasz Galiński, witam bardzo serdecznie w Muzycznej Mapie Trójmiasta. Dzisiaj gościem Radia Gdańsk jest Krzysztof Kamiński. Dzień dobry, Krzysztofie, dobry wieczór.
Tak, cześć Tomek, witam wszystkich słuchaczy.
Krzysztof Kamiński, to nazwałem cię przed godziną 18, kiedy anonsowałem nasze spotkanie, wizjonerem, człowiekiem, który wymyślił sobie agencję reklamową, artystyczną po to, żeby organizować koncerty i w ten sposób funkcjonować w świecie artystycznym nie tylko Trójmiasta, ale również Polski. Ale zanim to się stało w roku 1994, to początek był taki bardzo rozrywkowy. Dyskoteka, jedna z kultowych, najbardziej kultowych w Trójmieście.
Wszystko się zgadza. Poza tym nie wiem, czy jestem w stanie doradzać. Wiem, że warto tak żyć, a tak bym powiedział, jak zacząłeś tym kawałkiem. Powrót sentymentalny do przeszłości i tu się w pełni z tym zgadzam. Moje zderzenie z kulturą, muzyką było incydentalne na początku i szokujące dla mnie, bo wychowałem się w sporcie i to takim wyczynowym, twardym, gdzie kategoria kultury, estrady, muzyki w ogóle nie istniała. Ciężko terałem, żeby być jakimś tam zawodnikiem na jakimś poziomie sportowym i właściwie kończąc karierę stwierdziłem, że nie za bardzo wiem, co mam dalej robić z sobą. I dyskoteka była takim trochę wyborem z przypadku. Zdarzył się wakat, ktoś chciał sprzedać dyskotekę, wystawić ją na licytację, więc wystawiłem rękę po to i wygrałem przetarg. Przyjąłem klub studencki przy Akademii Wychowania Fizycznego i tak to się zaczęło. I zderzyłem się z muzyką, kulturą od innej strony, no bo do tego momentu byłem raczej odbiorcą ze strony parkietu, zabawy albo bramki realizacji profesji, a teraz zderzyłem się od tej strony, że musiałem zacząć organizować to dla innych, nie? Więc to było takie dla mnie
trochę
szokujące.
Skromnie ująłeś to, co zrobiłeś w sporcie, bo już też zaanonsowałem ciebie jako człowieka, który w sporcie osiągnął bardzo dużo. Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie to jest to miejsce, gdzie się pojawiłeś, a wcześniej były tytuły na randze Mistrzostw Europy. Tak więc no to w sporcie osiągnąłeś naprawdę bardzo wysoki poziom, co zostało docenione też przecież w Polskim Związku Judo, gdzie piastowałeś te najważniejsze funkcje.
Okej, tak, to prawda, audycja mała, to mało gadamy o sporcie, może tutaj więcej mieliśmy pogadać o muzyce, ale tak,
tak będzie, faktycznie, tak będzie.
Jasne, mam nadzieję, to muzyka jednak wypełnia naszą przestrzeń, nasze życie. Sport sporadycznie, a tak unikatowy jak judo, no dla niewielkiej grupy, choć oczywiście on jest niezwykle popularny wśród dzieci i młodzieży teraz, natomiast na poziomie wyczynu aktualnie trochę słabiej. Ale okej. Dla mnie to było faktycznie wielkie przeżycie. Jakaś szansa życiowa też, nie? Oczywiście trafiłem do sportu, dlatego że wtedy w moich czasach młodości nie było jakiejś innej ścieżki, nie? Przez przypadek oczywiście trafiłem na salę judo, tam zostałem. Ale że chciałem coś osiągnąć, to musiałem ciężko potyrać i gdzieś tam coś osiągnąłem, nie?
No i osiągnąłeś, tak jest, nie? Osiągnąłeś coś w świecie rzeczywiście tym artystycznym, eventowym, koncertowym. Trops to było kultowe miejsce, jeśli chodzi o dyskoteki w Trójmieście. W latach 90. kolejki ustawiały się na całym dziedzińcu, aż do ulicy Czyżewskiego stały kolejki, żeby wejść po prostu do klubu.
Tam to udało nam się z grupą osób tak to poprowadzić, że faktycznie dostać bilet do Tropsa to był wyczyn i właściwie wiesz, ktoś, kto miał bilet albo dwa, no to był królem na weekend. Wygrywał wszystko. W tym sensie, to prawda, w małym klubie, w którym mogło przyjść kilkaset osób, myśleliśmy zatrudniać bardzo dużą ekipę porządkowych bardziej, a nie bramkarzy, dlatego że trzeba było trzymać porządek i raczej pomagać ludziom przetrwać. Ale tak, tam zdarzało się czasami, że tam z 700 do 1000 osób przychodziło do nas, nie?
No właśnie, ale ty byłeś ambitny, jeśli chodzi o tak zwany poziom artystyczny. Nie ograniczałeś się do dyskoteki, do takiej imprezy tanecznej, którą oczywiście DJ, który był rezydentem, który grał dla ludzi do tańca, postanowiłeś też pójść w taką kulturę muzyki na żywo. I wtedy się zaczęły muzyczne wtorki.
Wiesz co, to chyba też, no nie wiem, znaczy oczywiście to jest też pokłosie tego, że poprzez karierę sportową miałem styk ze światem, z oglądaniem tego świata trochę wtedy jeszcze mało znanego w Polsce. Wspomniałeś tutaj o Barcelonie. Miałem przyjemność być na tej olimpiadzie i oczywiście to nie jest tak, że na olimpiadzie siedzimy ciągle i myślimy o sporcie, więc wieczorami czasami też skaczemy na miasto. I tak się nam zdarzyło, że miałem tą frajdę, że skoczyliśmy sobie na miasto, czyli do Barcelony, do City i trafiliśmy na dyskotekę, gdzie...
Przy La Rambli na przykład.
4000 ludzi, oczywiście 3 piętra i tak dalej. I oczywiście choroba zawodowa, czyli patrzenie, jak oni to organizują, podglądanie tego świata i marzenie o tym, żeby kiedyś spróbować coś zrobić w Polsce godnego, podobnego. Może nie, bo rozmach tam był olbrzymi, ale to, że tam jakieś były żywe występy kogoś, kto tam śpiewał i grał w międzyczasie, też się zdarzało, więc to było jakąś inspirą, że warto wprowadzać nie tylko, czyli w samej dyskotece można mieć też coś żywego, autentycznego. I była to jakaś inspiracja, ambicja. Może nie jesteśmy tacy słabi, możemy coś próbować robić, nie? Więc to było jakby pokłosie, ten Trops był takim pokłosiem. Spróbujmy zrobić coś więcej niż tylko dyskotekę, nie?
I tak się pojawiła miłość w za nim raz, dwa, trzy, to miłość się pojawiła w Tropsie?
Wiesz co, to było też tak, że chyba nie trafiłbym do tej kultury, gdyby też niektórzy ludzie, którzy się pojawili wokół tego Tropsu, którzy mieli większą smykałkę do muzyki, do kultury, do tej lepszej kultury, tak bym powiedział, nazwanej, tej muzycznej szczególnie, taką osobą był Arek Stolarski, który mnie wkręcił w artystów w ogóle, nie? Nie miałem z nimi styczności i oczywiście przeprowadził mi któregoś razu do Tymona Tymańskiego razem z całą tą jego
ekipą,
których ja w ogóle nie rozumiałem. Dla mnie oni byli jacyś dziwni. Wiesz, ja wychowałem się w sporcie w sportach walki. My nie możemy mieć biżuterii, tatuaży, to nie mogliśmy mieć, bo to wszystko przeszkadzało nam w treningu. I nagle przychodzą kolesie, ktoś ma jakiś kolczyk gdzieś tam wpięty, ktoś ma jakiś tatuaż gdzieś. No dla mnie to było szokujące wręcz, nie? Ktoś ma jakieś podarte gacie, i tak dalej, i tak dalej. I oni chcą teraz tutaj... Ja właściwie wcześniej to bym takich gości ganiał gdzieś tam. Wygabywałbym stamtąd.
I pomyśleć sobie, że wśród nich był Leszek Możdżer.
Tak, tak, tak. I to młody chłopaczek, który stwierdził, że musi mieć pianino i musi próbować. I nie wiem dlaczego, ale jakoś tak się zmobilizowaliśmy i wtargaliśmy pianino. Musicie wiedzieć, że to 400 kilo ważyło, bo to stare znaleźliśmy na uczelni pianino.
Bo to nie fortepian, tylko pianino było.
Tak. Fortepianu byśmy nie dali. Nie
dali.
Ale wciągnęliśmy na jakiś strych na to pianino, żeby oni mogli trenować. Ale pianino waży 400 kilo, 8 chłopa, po jakiejś wąskiej klatce schodowej. Wtargaliśmy to. I tak się złożyło, że stworzyliśmy przestrzeń do prób dla ekipy nad moim biurem.
Kultowej.
Dla miłości, która tak. Wtedy była nikim jeszcze. No, wtedy oni wydawali pierwszą płytę i na tej pierwszej płycie mam tam jeszcze wpisane, że w podziękowaniu dla Tropsa, nie? Przynieśli mi tą płytę. Ja nie wierzyłem w ogóle, że oni coś tam wydadzą, nie? Ale tam mówię, dobra, na widzenie, nie? To było przekleństwo, bo... ale też to był taki przełom dla mnie, wiesz, bo...
Próbowali nad twoim biurem.
Próbowali nad moim biurem. I teraz taki był najśmieszniejszy koleś, perkusista, który potrafi przyjść i 6 godzin walić w bębny, nie? To myślałem, że go uduszę, nie? No bo przecież siedzę nade mną i wali w te bębny, no ćwiczy jakiś takt, coś tam. I wtedy do mnie dotarło to, że on właściwie robi to, co ja robiłem przez całe życie. On trenuje, nie?
Tak, on trenuje.
On trenuje,
ty przewracałeś
on chce
się
być bardzo dobry,
ty przewracałeś się na macie.
Tak, ja też trenowałem wiele godzin dziennie. I nagle to mi strasznie przeskoczyło wtedy, nie? Że ci ludzie, oni po prostu uprawiają inną dziedzinę pewnej sztuki, nie? Gdzieś tam i są niezwykle wartościowi. Nie ma znaczenia, jak wyglądają, nie? Musiałem to odrzucić i to fajnie minęło, nie? Że tu nie chodzi o wygląd, nie? O estetykę, ale są niezwykle ambitni, zaangażowani i to było dla mnie imponujące. Nie? To był w ogóle zupełnie inny odbiór tej rzeczywistości.
To nie? Ja przeskoczę parę lat już, zostawimy ten początek lat 90. i Trops i przeskakuję do roku 97. Oczywiście pojawi się wielu artystów, którzy powrócą w naszej rozmowie, ale rok 97 ja pamiętam doskonale. To była naprawdę najwyższa półka i osiągnąłeś to jako współorganizator tego wydarzenia, bo miałeś swoją działkę, którą musiałeś zrealizować podczas koncertu, który odbył się na warszawskim Służewcu.
No, okej, niech ci będzie. No, tak, to oczywiście życie tak splotło się, że moja kapela moich marzeń, tak bym powiedział, na której ja się wychowywałem, czyli Bono i Juto, przyjeżdżali do Polski na pierwszy swój koncert. I ten koncert był właśnie na Służewcu. A Nie można było uczyć się organizacji koncertów, bo nie ma takiej szkoły. Można tylko w praktyce, więc poczyniłem wszystkie starania. Sponsorem tego wydarzenia na polskim rynku był producent piwa, o tak powiedzieć, z którym współpracowałem. Wykorzystałem to, że z nim pracowałem i zgłosiłem się, że chcę tam pracować jako wolontariat. A przy okazji dostałem robotę, w ogóle zlecenie i pojechałem. Przez 2 tygodnie siedziałem razem z ekipą przygotowującą koncert i robiłem swoją część, oni swoją. Ale mogłem obejrzeć, jak się przygotowuje tak wielkie wydarzenie od strony organizacyjnej i było to dla mnie coś spektakularnego. Raz, że mogłem tam być, widzieć to od tyłu, uczyć się tego, a potem zobaczyć koncert, siedząc na jakichś tam rysztowaniach gdzieś z boku i przyglądać się, jak kapela marzeń leci swój kawałek, jeden po drugim, nie?
Wśród nich Where the Streets Have No Name. To
co oni zrobili w Nowym Jorku i tam, jak to było, inspirało zagrać na dachu w jakimś biżowcu i tak dalej, więc ja się na tym wychowałem. Szukając jakiegoś pomysłu, trzeba szukać czegoś takiego, nie? I oni zrobili coś takiego, co było tak spektakularne, więc gdzieś tam otworzyło mi też horyzonty, nie? Więc tak, tamten był kawałek.
Where the Streets Have No Name, Pop Mart Tour 1997 rok, 12 dzień sierpnia, tor wyścigów konnych w Służewcu i Krzysztof Kamiński jako jeden z tych, którzy budowali scenę, jako jeden z tych, którzy tworzyli branding całego wydarzenia. Nagłośnienie było imponujące, pamiętam.
No, cały staw przyjechał z zagranicy, to był tour światowy, więc oni mają tam 2 zestawy. Wiesz, jedna scena się wtedy stawiała w Pradze, a drugą właśnie w Służewcu. Realizowaliśmy ten, znaczy oni realizowali, bo to była agencja kanadyjska firma. Główną procentem była ekipa z Kanady, która produkowała ten koncert. My robiliśmy tam drobny szczegół. Oczywiście tam też są takie pewne anegdoty, bo w Polsce nie było jeszcze takiego sprzętu. Nie było ani sprzętu oświetleniowego, ani nagłośnieniowego, nie było jeszcze wtedy rajderowych wyposażeń. Dopiero się tworzyły też zalążki takich firm, które dzisiaj są topowe na polskim rynku i europejskim i dzisiaj jesteśmy w stanie realizować wszystko, ale wtedy taka dzisiaj chyba najlepsza firma, jeżeli chodzi o światła, czyli Transcolor, dopiero zaczynał swoją karierę również i dobrze się znałem z tymi chłopakami, kolegą. Nawet ostatnio czytałem artykuł z Ludzkiem Siwczykiem, który jest właścicielem tej firmy i zrobiliśmy sobie żart z niego, nie? No bo on przeżywał też. YouTube przyjeżdża do Polski, do Warszawy, on z Warszawy, więc zadzwoniłem do niego i powiedziałem mu: Lucek, będziesz świecił na YouTube, nie? I on przez 30 sekund nic nie mógł powiedzieć, nie? No bo jak ma świecić? On ma tam trochę lampek, jakiś żarówek, wiesz, jak ma na YouTube zaświecić, nie? Chodziło o to, że trzeba było doświecić banery reklamowe sponsora i tak dalej. I potem mu to wyjaśniłem, nie? Ale to też trzeba zrozumieć, żeby doświecić te
tę scenę i to zrobić.
Żeby zaświecić te banery, to musiał ściągnąć kilometry kabli, ileś tam dodatkowych agregatów i tak dalej, bo to nie było takie proste wtedy i oczywiste, no bo to na polu nie masz prądu, nie masz czegoś, a musisz to wszystko zrobić, nie? A to dopiero cały koncert, nie? Który po raz pierwszy jakieś tam się pojawiły LEDy, jakieś takie wielkie ekrany, ale jeszcze niewyraziste, nie? No, bo nie miały jakiejś rozdzielczości, ale ogromna scena, ogromna produkcja, nie?
Cieszę się, że powiedziałeś o tym, że to był początek takiej budowania historii koncertowej w Polsce, że nie było firm eventowych, które się zajmowały stricte oświetleniem, nagłośnieniem. No właśnie, ty rozpoczynałeś taką działalność agencyjną koncertową w roku 94. No to wtedy w ogóle nic nie było chyba. Kto budował sceny? Kto udźwiękawiał? Kto doświetlał koncerty? Kto robił scenę?
Wiesz, jak startowaliśmy z pierwszymi wydarzeniami, a takim pierwszym wydarzeniem, które chcieliśmy zrobić z kolegami, właśnie z Arkiem Stołkiem, był Juvenalia, czy AWF-alia, no bo na AWF-ie to były AWF-alia. Okazało się, że w Trójmieście nie mamy z kim tego robić.
To znaczy, czyli nie ma agencji, która zbuduje
wam scenę? Nie ma sceny, nie ma.
Jedyna scena była w Warszawie.
Tak, Stołeczna Estrada posiadała jedną scenę, ale w takiej konstrukcji tą scenę miała, że on się budowało kilka dni, co też było pewnego rodzaju kosztem, wydatkiem i tak dalej, więc to był jakiś wyczyn nieosiągalny dla nas finansowo i ta estrada nie wypożyczała tego, bo była jedna i grali tam coś w Warszawie, więc potrzebowali tą scenę, więc musieliśmy wymyśleć, skąd tą scenę wziąć i wszystko musieliśmy wymyślać, nie? To nie było. Ludzka gdzieś tam znaleźliśmy, który jakieś lampki zaczął kombinować i coś ściągać. Scenę dogadaliśmy się, dzwoniliśmy po różnych w przypadkach i kumple stwierdził, że może firmy rusztowaniowe
spróbują się podjąć wyzwanie. I tak się stało.
Tak, jedna firma się podjęła i potem była przez parę lat potentatem na polskim rynku od scen. bo miała, stworzył, był taki, jest taka na polskim rynku, na trójmiejskim rynku firma Rubo, która właściciel podjął się produkcji takiej sceny, bo trzeba by produkować od zera. Wysypał nam jakieś w garażu elementy i złożył pierwszą scenę, a później faktycznie już robił takie dosyć duże konstrukcje. To potem faktycznie, jak wszyscy zrozumieli, że na rusztowaniach te sceny można budować, to ta branża się rozwinęła i do dzisiaj już się to robi na duże, duże konstrukcje sceniczne, tak jak czasami widzicie na wielkich festiwalach, one są głównie robione na rusztowaniach. Nie?
No to powrócimy do naszej rozmowy, Krzysztof, już za kilka minut teraz oddamy antenę jeszcze informacjom drogowym, tak więc wracamy do rozmowy z Krzysztofem Kamińskim po godzinie 18.30. Muzyczna mapa Trójmiasta.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Pewnie zaśpiewasz za chwilę sobie z Storiarda.
Tak, bym wyskoczył i pokrzyczał. Wiesz, to jest kawałek, który ostatnio łaził za mną jakiś czas temu, ale od jakiegoś czasu głównie robię wydarzenia w obiektach zamkniętych i uwielbiam ten numer, kiedy się kończy jakieś próby, masz całą salę dla siebie, nikogo nie ma.
Możesz puścić sobie sam
na takim sprzęcie, wiesz, na
profesjonalnym sprzęcie, puścić
to na fulla, wiesz, jesteś ty na sali, wiesz, możesz sobie skakać, wyjść, nikomu to nie przeszkadza, wiesz, muza jest dla ciebie, to jest, wiesz, wrażenie, że jedyne w życiu, nie?
Krzysztof Kamiński, przypomnę, naszym gościem Muzyczna Mapa Trójmiasta dzisiaj jest człowiekiem, który na początku lat 90. zbudował potęgę klubu studenckiego, dyskoteki Tropsa, później przekuł to w taką agencję, która zajmowała się organizacją największych koncertów w kraju. W Trójmieście przede wszystkim zaczynało się od juwenaliów, ale była też historia, kiedy twoi artyści, w sensie przez ciebie zakontraktowani, twoje pomysły realizowano na Jarmarku Świętego Dominika.
Tak, ale wiesz, to stawialiśmy sobie, powiedzmy jestem jakimś tam szyldem, czy wiesz, tą pierwszą twarzą, ale jako tam ekipa cała, to stawialiśmy sobie jakieś wyzwania, nie? W tym sensie, że chcieliśmy zrobić coś innego niż klasycznie, nie? I jak weszliśmy w Jarmark Świętego Dominika, to wymyśliliśmy, że zagramy na Owiance, na wyspie. Dla dzisiejszego klienta, czy mieszkańca Gdańska, ta Owianka trochę inaczej wygląda niż wtedy, bo tam już jest zrobiona jakaś scena, ale w Filharmonii Narodowej wtedy nie było niczego. Był to po prostu budynek zamknięty, obiekt, elektrociepłownia chyba była właścicielem tego obiektu, ale nie używany obiekt, nie? A my chcieliśmy zagrać przez Motławę po prostu frontem na targ rybny. No i udało się.
No, to wyjaśnijmy. To wtedy był budynek, który jeszcze nie był Filharmonią Bałtycką, tak, na Łowiance. Tak. To była elektrociepłownia, w środku której były jeszcze maszyny, która była takim przedsięwzięciem, przed takim obiektem industrialnym. Tam były garderoby, zbudowałeś garderoby w środku, a na zewnątrz scena, która po prostu była nad wodą prawie.
Tak, dlatego, że tam jest taki tarasik, który ma 6 metrów szerokości, a scena musiała mieć 10, więc znowu firma rusztowaniowa zrobiła nam takie specjalne trapezy, pomosty, żeby ta scena wychodziła w wodę i ona wychodziła tam parę metrów w wodę. Mnóstwo problemów technicznych, nie? Ale za każdym razem jakaś się zdarzała grupa wokół nas nawiedzonych gości, którzy chcieli zrealizować coś więcej niż normalnie, nie? Czyli problem akustyczny był olbrzymi. Zazwyczaj na wydarzeniach koncertowych akustyk siedzi przed sceną, czyli frontem do sceny, a tutaj nie mógł siedzieć. A to akustyk musiał siedzieć w piwnicy, że tak powiem, za sceną w ogóle, gdzieś tam w budynku, ale przede wszystkim ustawić aparaturę nagłośnieniową, bo tam, nie wiem, jeżeli mieszkańcy Gdańska znają targ rybny, to są budynki zaraz po drugiej stronie Motławy.
Nie dosyć, że jest odległość, która dzieli dźwięk 60 metrów od kolumien, które dają power, energię muzyczną. 60 metrów przerwy, tam stoi publiczność, a za plecami publiczności budynki.
Ściana, tak jest. I dźwięk się odbija, nie? Czyli robi się echo. I teraz trzeba tak ustawić aparaturę dźwiękową, żeby synchrony zrobić, żeby dźwięk się nie odbijał, albo się nakładał i tłumił przez to, nie? No i to wymagało wybitnych umiejętności, bym powiedział. Jest parę osób, wtedy też już te osoby się pojawiły i zarówno w tym pokoleniu, powiedzmy, moich rówieśników, jak i trochę młodszych, którzy to wyzwanie podjęli. ciężka praca, chciałbym motorówką pływać z lewej na prawą, stawiać się tam dalej, ale tak, tak, no było wyzwanie, chcieliśmy zrobić coś po prostu innego, spektakularnego.
I udało się.
Oczywiście, szczególnie, że po koncercie jeszcze był taki spektakularny wtedy pokaz pirotechniczny i pirotechnika nad wodą w nocy jest czymś szczególnym. No to jest to, do muzyki jeszcze Evangelisa zrobiona, no, to było wydarzenie, nie?
To było wydarzenie z udziałem między innymi zespołu Lady Punk. No,
oczywiście.
A inne wydarzenia takie bardzo mocne, koncertowe, to odbywały się z udziałem zespołu Manam.
Zespół Manam, to w ogóle historia, bo oni wtedy jeszcze, to też, to wiesz, tak jak opowiedziałeś o tym, o Starówce, Marku, to dla Manamu, który robił trasę Wielkiej Majówki po Polsce i też się do nas zgłosili, żebyśmy pomogli w Trójmieście zrobić w ciekawym plenerze, to wynaleźliśmy znowu nowy plener, który nigdy nie był używany i to był skwer Kościuszki, bo znaliśmy, że przekonaliśmy władze Gdyni, że pozwoli nam zrobić koncert Manamu na skwerze Kościuszki.
Czyli ty jesteś pionierem, który zbudował tak naprawdę historię muzyczną skwer Kościuszki?
Tak. Pierwsze wydarzenie muzyczne duże, wiesz, tak samo jak na Łowiance. To było wydarzenie, które było po raz pierwszy zagrane. Było koncert z Łowianki, nie tak samo.
Krzysztof,
wiesz,
łapie się za głowę, bo niedawno miałem przyjemność rozkręcać, rozgrzewać publiczność przed koncertem urodzinowym z okazji stulecia Gdyni właśnie na skwerze Kościuszki.
No oczywiście. Trzeba było mieć tam trochę wyobraźni i organizacyjnie udało nam się to wtedy sięgnąć, ale bałem się strasznie tego, bo to wiesz, pierwszy raz, nie? To pierwszy raz robiliśmy na Molo duży koncert też później, wiesz, machnęliśmy, nie? To zawsze coś tam było tym pierwszym razem, nie? Ale Dominik tego nie robił, a my szukaliśmy jakiegoś czegoś interesującego, czegoś innego, nie? Żeby ta publiczność też miała jakieś wrażenie artystyczne, estetyczne też, nie? Tylko posłuchała muzyki, ale zobaczyła ją w innym wydaniu. I pamiętam, że przed koncertem Manamu na skwerze deszcz przyszedł i to taka potężna ulewa i zlało nas wszystkich i myślałem, no masakra, no przecież ludzi nie będzie, na godzinę przed nikogo nie było naprawdę na tym placu wielkim, nie? I w ciągu godziny na skwer Kościuszki przyszło 50 koła ludzi, nie? 50 tysięcy ludzi przyszło.
W Gdyni.
Tak, na końcu. Oni stali tam przez cały skwer, żeby posłuchać Manamu, nie? I jedynym problemem, który się pojawił, którego nie przewidzieliśmy, bo tam skwer Kościuszki jest wyłożony płytami chodnikowymi, a my robiliśmy to na końcówce. Teraz nie wiem, ostatnio nie byłem, ale tam zawsze jest coś tam wyłożone, jakiś beton. I barierki antyterrorystyczne, które stoją przed tłumem, przed sceną, one się ślizgają na betonie po prostu. I tam był taki, może tyle ludzi, jak pchali się na nas, na tą scenę. Musieliśmy się odpychać jakimiś prętami, rurami, szybko blokować. Cała akcja była.
Zawsze byli wokół ciebie ludzie wysportowani.
No jasne.
Czudocy.
Ale to też musieliśmy agencję ochrony uczyć tego, bo nie rozumieli zagrożeń wynikających z zarządzaniem tłumem na imprezie. Nie? To są wielkie wyzwania zawsze, żeby w miarę tym ludziom stworzyć komfort zabawy według ich stylu oczywiście. Różnie się ludzie bawią, nie? Ale dać im szansę się pobawić tak, jak to lubią, a jednocześnie nie przeszkadzać, nie zakłócić, a jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo. Nie? Więc to są jakieś wyzwania organizacyjne i tych agencji ochrony też nie było wtedy wyspecjalizowanych. To były agencje emerytów. Jakieś autobusy emerytów nam ściągali. Trzeba było ich wszystkich uczyć, rozstawiać, wstawiać, wiesz, we właściwe miejsca, żeby nie zrobili krzywdy nikomu, nie? Albo sobie też. Nie?
Krzysiek, mówimy o Lady Punk, o koncertach, które organizowaliście z udziałem zespołu Manam. Jak ważny perfekt był w twojej karierze artystycznej, tej koncertowej, eventowej, organizacyjnej?
Tak, wiesz, to jest w ogóle trochę historia życia, bo ja przecież znaliśmy się, zawsze się uśmiecham, bo tobie też to opowiadałem prywatnie, że z racji z mojej branży sportowej, no to też dorabialiśmy, żeby na życie mieć na kasę jakąś na przetrwanie, bo w sporcie nie było tych pieniędzy, no tak zwanych bramkach, nie? Dzisiaj są bardziej znani bramkarze niż ja, ale tak, pracowaliśmy na bramach. Wtedy nie rozwinąłem tej profesji, całe szczęście, i nie zamierzam zmieniać swojej w tym układzie. Więc pracowałem na bramce w czasie koncertu, w którym Perfect reaktywował się, bo oni mieli, grali i potem stwierdzili, że się rozstają, rozchodzą i w latach 90. zagrali od nowa, bez Hołdysa już wtedy. Nie? I to się wydarzyło na Oliwii. No i to było moje pierwsze zdarzenie z Perfectem na żywo. A wtedy
postanowiłeś.
Ten sentyment. Nie, no wiesz, to nie było tak, że miałem chęć w tym sensie, żeby ich tam ściągnąć. Oczywiście, że chciałem na żywo zobaczyć Markowskiego, jak szaleje na scenie i tak dalej. I nadarzyła się taka sposobność, bo musieliśmy zorganizować jakiś cykl tras koncertowych dla jakiegoś klienta i w związku z tym oni mieli terminy, wciągnęliśmy ich po raz pierwszy. No to było podwójne przeżycie, dlatego że oni są akurat ta ekipa na backstage'u są zajebiści kumple, nie? Którzy siadają z tobą, gadają, wiesz, no mają, że robią sztukę, potrafią klienta rozbawić, oszaleć można przy nich, nie w tym sensie. Normalni kolesie, którzy tam, niektórzy przyjeżdżają na motorach, niektórzy przyjeżdżają autkiem na wydarzenie, robimy sztukę. Strasznie fajna ekipa na backstage'u, więc to sentymentalne.
No właśnie, to sentymentalnie niech będzie dalej. Jeśli chodzi o muzyczne oczywiście propozycje, no to nie może się obyć w przypadku Perfektu bez autobiografii. Krzysztof Kamiński, przypomnę, naszym gościem. Muzyczna mapa Trójmiasta, Radio Gdańsk za 19 minut, godzina 19. Autobiografia to jest utwór, który już ma wiele, wiele lat i nawiązuje do czasów, które są bardzo odległe. Dla młodych ludzi niezrozumiałe. Swoje dzieci wykształciłeś muzycznie, wychowałeś na tym utworze?
Musiałem długo tłumaczyć, co tam znaczy, bo niektóre teksty są niezrozumiałe dla nich. Nie były zrozumiane dla nich, niezrozumiane są dla młodszego pokolenia. Tam Radio Luksemburg.
O co chodzi,
nie? A to były takie czasy, gdzie jedyną alternatywną, czyli właściwie normalną muzykę można było posłuchać w rozgłośni radiowej, czyli w Radiu Luksemburg. To była stacja zagraniczna, jak sama nazwa mówi. I można było ją tam wychwycić na niektórych odbiornikach radiowych, więc grupa młodzieży zbierała się u kogoś, kto miał takie radyjko i mógł w sobotę puścić muzę. I można było posłuchać, pobawić się przy tym i posłuchać muzyki zagranicznej w polskim eterze, bo tak w polskich mediach nie leciało nic takiego.
Perfekt, to jest kultowa formacja, kultowa grupa, która teraz z nowym wokalistą próbuje powrócić, ale zostawmy Perfekt, bo tak naprawdę wśród tych kultowych, których nazwy moglibyśmy wymieniać, na których tak naprawdę budowałeś historię swojej agencji artystycznej i koncertowej, jest na przykład Mysłowic.
Ktoś, kto chodzi na koncerty, ma świadomość tego, że przed gwiazdą wieczoru zawsze gra parę ekip supportowych, które rozpędzają tłum i albo się próbują przebić, wylansować w tym czasie i wpuszczamy na scenę, żeby przetrzeć tych, którzy przychodzą dużo wcześniej, żeby się tam nie nudzili. I Mysłowic u nas zaczynał jako taki młody support, nie? Za jakieś śmieszne pieniądze w ogóle. Ale kiedyś zrobiliśmy jedną rzecz zaskakującą, bo stwierdziliśmy znowu z taką moją kumpelą Moniką, że musimy zrobić znowu coś innego i na Placu Kaszubskim, przy Teatrze Muzycznym w Gdyni jest taki...
Grunwaldzki,
tak, dokładnie. I tam postawiliśmy dużą halę namiotową, stwierdziliśmy, że zrobimy koncert i scenę postawimy na środku. I to było takie zaskakujące dla wszystkich artystów. Nie każdy chciał w ogóle zagrać na tym, bo się bali, nie? I chłopaki z Mysłowic stwierdzili, że oni zagrają, nie? Bo to jest trudne ustawić dźwięki, no i też stoisz tyłem do jakiejś części widowni, nie? Publiczności.
Musisz umieć.
Tak, to w ogóle było wydarzenie, nie? Takie artystyczne. Niektórzy się bali, nie chcieli zagrać na tym, nie? Bo nie wiedzieli, jak się mają zachować, nie? Ci artyści. A Mysłowice, jako młode chłopaki, wilki, którzy dopiero zaczynali, podjęli wyzwanie, przyszli, super koncert. Tam ludzie stali w koło obok nich, tam głaskali, treptali. Super impreza, naprawdę. Wydarzenie było spektakularne i trochę się tam zlinkowali z chłopakami, z Mysłowicami, tak z Rojkiem, myśmy się zakumplowali bardziej, bym powiedział, nie? Wtedy, bo coś razem zrobiliśmy i to dosłownie, oni grali u nas...
Oni wam uwierzyli, że macie fajne pomysły.
To raz, dwa, że to wiesz, to był taki moment przełomu, bo oni właśnie, wiesz, grali u nas jako supportzik, a za chwilę zrobili przeboje i stali się kapelą topową, wiesz, i już popłynęli do góry.
Miłość w czasach popkultury.
No jasne,
to
wiesz, oni...
Samotności, to po prostu...
taki dzwonek, nie?
Tak.
Wiesz, i to zadzwoniło, wiesz, i oni fajnie, super zagrali, wiesz, potem kiedyś spotykaliśmy się na trasie, wiesz, przez przypadek w jakichś hotelach, to zawsześmy się tam wyklepali po plecach i tak dalej, wspominając stare dobre czasy. Grali u nas potem swoje koncerty, u nas też.
Już jako gwiazda,
oczywiście, jako gwiazda wieczoru. Nie?
Jako gwiazda też grała później Kaja, która zaczynała też swoją karierę. Oczywiście w takim też namiocie, który zbudowaliście przy okazji Milenium Gdańska na Targu Węglowym.
No, też była saporcikiem, który, wiesz, wpadł do nas na scenę, zagrał jakiś numer, który tam znał, nie? Ale to, co się wydarzyło po Bregowiczu, jak zrobiła płytę z Bregowiczem, no to myśmy robili trasę całą po Polsce chyba z 5 koncertów, lecieliśmy z nią po miastach, to to, co się działo na widowni, w sensie, bo ona grała, mieliśmy różne plenery, czasami to były pola, czasami to były amfiteatry, ale te pola były najciekawsze. No to ona szaleństwo było.
Szaleństwo. Było dziesiątki tysięcy fanów.
Tak, to żyło w mieście, bo graliśmy po takich miejscowościach do 50 koła, do 60 tysięcy. No to co żyło, to przychodziło, nie? W tym sensie. To były koncerty otwarte. To wszyscy byli na tych koncertach i wszyscy znali te kawałki, więc to naprawdę dobra płyta w ogóle, dobry numer, nie? Więc ta moja ekipa górali, która tam przyjeżdżała, też fajna ekipa, oni zmordowani, bo oni grali non stop wtedy te trasy, byli wymęczeni, do nas przyjeżdżali trochę tak na odpoczynek, nie? Bo mieli dobry serwis, dobry staw, więc się dobrze bawiliśmy wtedy.
Ale Krzysiek, powoli będziemy kończyć naszą rozmowę, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze zagrali Bruce'a Springsteena. Dlaczego akurat wróciłeś do tego artysty? To ta sytuacja polityczna zza Wielkiego Oceanu sprawiła, że on też muzycznie zareagował po Minneapolis, a ty powiedziałeś sobie, to jest wartościowy artysta, wracam do niego.
Jedno i drugie, wiesz, w 80 roku, kiedy w Trójmieście trzeba było tam z milicjantami się ganiać, no to ja miałem 18 lat, więc brałem udział aktywny w pewnych przepychankach, trochę o innych racjach, o innych wartościach, ale się tutaj przepychaliśmy i niedaleko różnego dziwne rzeczy się działy, więc jak się tam zaczęły dziać rzeczy w Stanach.
Złe.
Tak, ja nie szukałem. Bruce Springsteen to był artysta, to jest artysta mojej młodości i do dzisiaj gra, nie? Natomiast oczywiście, że podglądam różnego rodzaju koncerty, wydarzenia i szukałem też pewnych inspiracji, a ponieważ on grał jeszcze w ubiegłym roku w Europie, więc sobie chciałem obejrzeć parę jego rzeczy i jak wrzuciłem na maszynę, to wyskoczył mi na polis, nie? Więc tak, to fajna rzecz i taka mocna, mocny przekaz, nie?
Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Oczywiście to nawiązuje do Streets of Philadelphia. To kultowa kompozycja, która oczywiście stworzyła historię także tego znakomitego artysty, który był ulubionym, który jest ulubionym naszego gościa. Krzysztof Kamiński, przypominam, naszym gościem. Krzysiek, kończymy muzycznie za chwilę z zespołem, który rozpoczął nasze spotkanie. Bo Raz, Dwa, Trzy też było ważne w waszym artystycznym, koncertowym życiu, prawda? Początek lat 90. To z nimi zaczynaliście takie duże koncerty.
No wiesz, to jest też tak, że Raz, Dwa, Trzy należał do nurtu muzyki studenckiej, nie? Ja prowadziłem klub studencki, więc jakby stąd się zlinkowaliśmy się bardzo szybko. I oni, powiedzmy, to nie jest kapela po kroju Mana, nie? Że ona gra potężny koncert, nie? Ona, jeżeli już grała, to grała, wiesz, wcześniej. Ale nasze relacje były dosyć ciekawe, śmieszne i czasami zaskakujące, bo zdarzyło im się też ten niezły numer, że nie przyjechali nam na koncert. Nie? Grali nas wiele koncertów, pomylili miasta. W Polsce jest tak, że jest wiele miast o podobnych nazwie.
Starogard i Stargard na przykład.
Ale jest Żukowo, jest kilka takich miast, wiesz, które po prostu nie wiemy dlaczego, ale mają tylko, że są w innej części Polski i oni zamiast przyjechać
do
Polski Centralnej, to pojechali na Mazurę i dzwoniamy się, kiedy będziecie, kiedy próba i tak dalej, może już są gotowi, czekają, no. Byli w amfiteatrze, my też, tylko nie w tym. Oni byli na Mazurach, my pod Radomiem. No i awanturka, znaczy nie, no co zrobić, no nic nie zrobić, no wiesz, musieliśmy tam, mieliśmy dobrego wtedy
konferansjera,
który potrafił zrobić program supportowy, czy zamienił nam i szalał na scenie i przez półtorej godziny utrzymał publiczność w stand-by'u. No bo musiał czymś wypełnić program, więc robił zabawy i konkursy z publicznością, a kapela niestety nie zagrała, więc przepraszali, no ale co zrobisz, nie?
No nic nie zrobisz.
No jasne.
I tak warto żyć.
Żywa produkcja, tak.
A wybrałeś YouTube na koniec, nie YouTube, przepraszam, tylko właśnie Raz, Dwa, Trzy z kompozycją, która jest dosyć charakterystyczna, bo Frank Sinatra ją pierwotnie zaśpiewał i zaśpiewał o tym, że warto było tak żyć, jak żył. To możesz powiedzieć o sobie? Żyjesz cały czas tym koncertowym światem?
No pewnie, życiem? Wiesz, jeżdżą samochodem często po głównie w Polsce ze znajomymi, no to oni wiedzą, że są kawałki, które muszą być zagrane u mnie i zaśpiewane i to jest jeden z tych kawałków. No tak warto, nie? To znaczy warto gdzieś w którymś momencie powiedzieć, że to jest ta właśnie droga, iść tą swoją, nie?
Czyli dobrze wybrałeś.
Życie wybrało też. Ja po prostu pociągnąłem to dalej, nie? Często tak jest, nie? Że my szukamy szczęścia gdzieś dalej, a to szczęście jest w nas, nie? My musimy to robić, nie? Iść na maksa w to, co wchodzisz, nie? I wtedy będziesz się uśmiechał do tego, nie?
Ale czułeś się swego rodzaju liderem, takim człowiekiem, który jako charyzmatyczny przywódca ciągnął za sobą tłum?
Wiesz co, ja nie myślałem o sobie tak, tylko tak postępowałem, tak mi się wydaje. Do dzisiaj tak jest, nie? Że w tym sensie, wiesz, przychodzimy na spotkania i ktoś musi rzucić jakiś głupi pomysł, nie? Na tym to często polega, nie? W tym sensie.
I później ci, którzy czują klimat, podłapują i idą za nim.
Wiesz, na początku nie zawsze, nie? No, dopiero potem, jak się w trakcie ktoś wkręci w to i wejdzie też na maksa, nie? Doda z siebie dużo. Ja myślę, że to dotyczy nas wszystkich, tak samo i ciebie i ekipę, której ty pracuje, nie? Dasz siebie dużo, dostajesz dużo, nie? Jak będziesz szukał gdzieś dalej z boku, to nie dostaniesz, więc wlazłem w rynek muzyczny któregoś dnia, wychodząc ze sportu, zupełnie innej branży, wlazłem w muzykę i spodobało mi się to bardzo.
I wszedłeś na ten wysoki poziom, na którym byłeś w sporcie.
Mam nadzieję, że nie zawiodłem. Do dzisiaj chcą naszych usług, czy też zatrudniają nas do różnego rodzaju rzeczy, działań. Zawsze się śmieję, bo my mamy bardzo kiepską stronę internetową. Ktoś się zawsze z nas śmieje, że tam na tej stronie nic nie ma. Mówię, bo nasi klienci nie szukają nas na stronie internetowej. Oni nas muszą znać, nie? I my się nie reklamujemy, nie? Do nas klienci dzwonią, nie?
Ale myślę, że nasza rozmowa była nie tyle znakomitą reklamą tego, co zrobiłeś, ale po prostu piękną historią człowieka, który kocha sport, kocha sztukę, kocha koncerty, kocha artystów i robi po prostu, co jest jego pasją.
Nigdy tak nie myślałem, ale tak. Chyba Krzysztof tak, nie robię to, co robię.
Dziękuję ci bardzo.
Jasne, do miłego.
Tomasz Ganicki, kłaniamy się. Do usłyszenia. Raz, dwa, trzy.
Muzyczna mapa Trójmiasta.